Rodzice w którymś momencie stwierdzili, że lepiej, żebym siedział na lotnisku niż pod budką z piwem. To się jakoś tak sprawdza. Ja zaczynałem latać w wieku lat 16, miałem całą kolekcję pism lotniczych, grałem wtedy jakieś symulatory lotnicze. Rodzice odpisali mi zgodę i gdzieś tam finansowo pomogli na samym początku w tym lataniu. Był jeszcze w rodzinie taki stryjek, który też latał, brat dziadka. Gdzieś tam jakieś opowieści do domu słyszałem, że dziadek kiedyś z tym stryjkiem jakiś próbowali budować szybowiec. Jeszcze przed II wojną światową próbowali go tam z dachu stodoły nim startować. Babci prześcieradła w tym celu zabrali. Babcia nie była z tego powodu szczęśliwa. A potem w którymś momencie przyszedł na to lotnisko, zobaczyłem szybowce latające. Spodobało mi się, zostałem.
Przesunąć horyzont. Reportaż Marcina Matysiuka.
Nazywam się Zdzisiek Borawski. Lat ponad 30 już w tym momencie, niestety. Na co dzień zajmuję się programowaniem. Jest to taka praca w miarę przyjemna, tudzież nie boli, jeżeli się ją wykonuje. Ale prawda jest taka, że gdyby kiedyś gdzieś tam pojawiła się jakaś okazja, żeby to życie inaczej ułożyć, to już bym wstał od tego komputera i pewnie więcej do niego nie siadał. I jakoś bym specjalnie tęsknił. Tak naprawdę na mój temat już się dowiedziałeś więcej przed chwilą, kiedy rozmawialiśmy o tych szybowcach, bo to jest jakaś tam treść tego życia. Szybowcowy aeroklub Białostockiego. To jest bardzo stary hangar. No, tutaj zaraz po wyjściu widzimy już szybowce przygotowane do transportu, owinięte streczem, żeby nie zamokły. No i przechodzimy dalej. Tutaj widać, są gęściej te szybowce upakowane już. Możemy zacząć oglądanie od tutaj stojącego pirata. Jest to pirat C, czyli taka trochę nowsza wersja tej skądinąd starej konstrukcji. Szybowiec w wielkim uproszczeniu wygląda jak samolot, tylko że nie ma silnika. Nie ma w związku z tym śmigła, w związku z tym już jest mniejszy, lżejszy, bardziej elegancki. Zawsze w takim szybowcu z przodu jest kabina pilota, gdzie pilot sobie siedzi. W tej kabinie ma przyrządy, dążek sterowniczy, dźwignię hamulców, dźwignię trymera, czasem również dźwignię klap, ewentualnie dźwignię chowania bądź wypuszczania podwozia. Jest to bardzo często jeden z pierwszych szybowców, na jaki laszujemy młodych pilotów po tym, jak oni nauczą się już latać. Jakby cały proces szkolenia zaczyna się od wykonywania lotów na szybowcu dwumiejscowym. Z tyłu siedzi instruktor, z przodu siedzi pilot. No i obaj mają zdwojony układ sterowniczy, tak więc instruktor widzi wszystko, co robi uczeń pilot. Widzi, jakie on wykonuje ruchy drążkiem i sterem kierunku. I może te ruchy korygować, jak również może pokazywać, jak należy wykonywać dany manewr. Wylaszowanie to wykonanie na danym typie szybowca trzech lotów. Do pomocy pilota w kabinie mamy właściwie najważniejszy dla szybownika przyrząd tak naprawdę, to jest wariometr. Przyrząd, który nam pokazuje, czy szybowiec się wznosi, czy opada. Kiedy opadamy, to jest taki smutny dźwięk buuuu. I kiedy się wznosimy, ten dźwięk brzmi sobie tak. Tak więc te takie kolejne piknięcia tak naprawdę oznaczają większą prędkość wznoszenia. To jest takie bardzo takie pikanie z nader optymistycznym odgłosem, który każdy szybownik lubi słyszeć tak w swoim szybowcu, jeżeli ma taki elektryczny wariometr. A to takie buuu słyszane na przeskoku albo gdzieś w duszeniu, no jak same buuu jest mało optymistyczne. Możemy mieć potrzebę zrobić już za przeproszeniem. Do czego paradoksalnie szybowiec jest wyposażony, bo ma kanalizację nawet. Kanalizacja ma formę. Nie wiem, czy w tym szybowcu akurat jest ta kanalizacja. Jest. Ma formę takiej gruszki. Tu ona jest wycięta w jednym miejscu. No jest poprowadzony taki wężyk pod spód szybowca, tak więc można spokojnie się wysiusiać. W długim locie, no pozostałych potrzeb fizjologicznych raczej się nie da załatwić, no ale spokojnie na przykład można sobie zjeść drugie śniadanie i obiad. Kiedyś były szybowce, które miały wręcz stolik w tym celu.
Ja nie mogę, ładnie. Myślałem, że ty ją na obcianach.
kiedy lecimy sobie po linii prostej, to równie dobrze moglibyśmy sobie siedzieć na krześle w domu. Odczucia tak naprawdę zaczynają się albo w momencie, kiedy wlatujemy w turbulencję, czyli ten szybowiec gdzieś tam gwałtownie przemieszcza się w górę bądź w dół w tej turbulencji. Ciska w ten fotel albo nas z niego próbuje wysadzić. To ma wtedy dość takie krótkie wrażenia, więc ten żołądek idzie w górę albo się ugniata w ciasnym zakręcie. Z dużą prędkością też odczuwamy takie wciskanie w fotel. To wciskanie w fotel nazywa się fachowo przeciążeniem. Jesteśmy nisko, zwykle ubieramy się trochę cieplej, o czym będzie za chwilę, więc jak zamkniemy tą kabinkę przed startem, to najpierw tam się robi taka mała szklarnia i robi się gorąco i duszno i parno. Potem, kiedy już znowu dla odmiany polecimy sobie wysoko, na przykład pod tą podstawę, to tam zaczyna się robić zimno. Te zmienne temperatury, oświetlenie też jakimś tam są dość istotnym czynnikiem dla pilota szybowcowego. Temperatura spada o 0,6 stopnia na każde 100 metrów. Więc nagle się okazuje, że z całkiem ciepłego, miłego, słonecznego dnia wylatujemy w dość zimne okolice. Jeszcze jak pod chmurą jesteśmy w cieniu, nie dochodzi do nas słońce, no to w ogóle potrafi być całkiem zimno. Dlatego można zauważyć, że często szybownicy, mimo że się wydaje, że jest ciepło, to oni gdzieś tam po tych szybowcach się upychają właśnie w jakichś kurtkach, polarach i innych tym podobnych rzeczach. No ja kiedyś pamiętam, miałem taki lot, że ja byłem taką cienką koszulkę ubrany i nagle mnie wydmuchało w tak zwaną stratosferę, bo na prawie 3000 metrów, gdzie już było naprawdę zimno i tak naprawdę uratowało mnie to, że jeszcze miałem polar wrzucony z tyłu szybowca po to, żebym sobie głowy nie obijał tak zwaną kratownicę w juniorze i w tym polarze jeszcze miałem później czapkę. Więc potem tym polarem się tak naprawdę przykryłem i tylko spod polara wystawała moja głowa i ręka na drążku sterowym. Wiadomo, jeszcze następują zmiany ciśnienia, kiedy następują szybko i powiedzmy lotnik jest jeszcze świeży i mało doświadczony, jeżeli chodzi o ilość nalotu, no to często w uszach pyka. To jest takie charakterystyczne pykanie, jak się leci w górę, to jakby ciśnienie się wyrównuje, czy w uchu wtedy zostaje wyższe ciśnienie, co no tak ucieka sobie kanalekami Eustachiusza, to jest taki charakterystyczny pyk, pyk, pyk czasem. I potem w drugą stronę, kiedy szybko się zniżamy, to również te uszy nam się zatykają. Wtedy trzeba albo na przykład set cukierka, żeby trochę to pomogło, albo rzuć gumę, żeby te ciśnienie się łatwiej wyrównywało. W tej chwili na pewno nie jest to sport tani. Cena godziny lotu szybowca to jest około 60 zł. Ta cena jest wyższa bądź niższa, zależnie od typu szybowca, miejsca, tego jak sobie właściciel tego szybowca wyliczył tą kwotę, za którą można latać. Do tego dochodzi jeszcze opłata za start. W tym momencie jest na przykład ciąg za windą, którego cena kształtuje się gdzieś na poziomie 20 zł, bądź troszkę więcej, bądź za samolotem, gdzie ta cena startu gdzieś tam wychodzi około 100 zł za start. I niestety na tym się te koszta nie kończą, bo jak chce się latać zawodniczo albo gdzieś dalej latać, generalnie rzecz biorąc, to trzeba zorganizować sobie samochód, który można sobie w razie czego wózek ściągnąć z pola, bo jeżeli w tym polu wylądujemy, no to tak jak łódkę. Szybowiec się pakuje na wózek, składa się skrzydła wzdłuż wózka obok kadłuba i wracamy wtedy z takiego pola na lotnisko, że te koszty tak no niestety się nawarstwiają. Wiadomo, to też nie chodzi o to, żeby raz w roku polecieć. Przyjmuje się, że taki naprawdę dobry nalot roczny, który pozwala się rozwijać, to jest około 100 godzin. To nie ma wiele wspólnego ze sportem ekstremalnym. Sport ekstremalny, tam najczęściej są krótkie okresy napięcia, skok, zjazd. Latanie jest dużo bardziej wyrachowane. Dużo zbierania wiedzy, przygotowywania się. Lot może trwać 5 godzin. W sporcie ekstremalnym jest duża doza adrenaliny. No tutaj adrenaliny takiej no nie ma, bo nikt tego nie wytrzyma przez cały długi lot zawodniczy. Wiadomo, są momenty, kiedy ręka lata na sterach, zdenerwowania przed lądowaniem w polu. Tu raczej jest kwestia tego, że jeżeli coś się zdarzy niebezpiecznego, to my to analizujemy, omawiamy, ale nie w kontekście tego, jejku, ale fajnie, o mało się nie zabiliśmy, tylko w kontekście tego, co zrobić, żeby w przyszłości nikt się nie złapał na ten sam błąd. Pamiętam jakąś tam niebezpieczną sytuację, która trochę zjeżyła mi włosy na głowie. Było to, że kiedyś, jak byłem jeszcze niedoświadczonym pilotem, odłączyła mi się linka steru kierunku. Nagle jedna z powodu wady technicznej jakiejś. No i w tym momencie mogłem wychylić ster kierunku w jedną stronę, ale nie za bardzo mogłem go wychylić z powrotem. W związku z tym, gdyby zdarzyła się w tamtym momencie jakaś sytuacja z korkociągiem na przykład, to najprawdopodobniej już nie byłbym w stanie z tego korkociągu wyprowadzić, musiałbym skakać z tego szybowca. Na szczęście tak się udało, że w momencie, kiedy ta linka się odłączyła, to spokojnym lotem wróciłem do lotniska i wylądowałem bez większego problemu, więc tu się takim... Najwięcej strachu to było tak naprawdę po, kiedy ja sobie zdałem sprawę z tego, co tam się mogło wydarzyć. Jakąś pierwszą sytuację awaryjną w moim życiu, to też w trakcie szkolenia podstawowego zapłyczyła się wyciągarka, więc to był tak zwany przerwany start. Znaczy, to nie jest może jakaś bardzo niebezpieczna sytuacja, jeżeli człowiek jest do niej przygotowany odpowiednio. No, nie oszukujmy się, jak się zdarzy jakaś katastrofa, to czasem jest tak, że mi się urywa telefon. Bo gdzieś się ktoś na szybowcach zabił albo miał wypadek poważny, to w tym momencie, jeszcze jak nie daj Boże mam wyłączony telefon, to niektórzy się potrafią rzeczywiście przyjąć i zdenerwować. Ja mam potem na skrzynce nagrane ileś pytań z gatunku, czy wszystko jest w porządku. Acz myślę, że na co dzień nie tracą snu z tego powodu. Myślę, że latam ciągle dlatego, że mimo tylu lat, które spędziłem gdzieś tam latając na różnych lotniskach, ciągle jest taki poziom efekt wow. Człowiek widzi coś, może nie do końca nowego, ale jest takiego, że człowiek szeroko otwiera oczy, gdzieś jakiś układ chmur się generuje, jakaś dziwna anomalia pogodowa się zdarza, na której daje się latać. Jakby ta piaskownica związana z szybownictwem jest tak wielka i tak ogromna, że no, nie starczy całego życia, żeby zobaczyć wszystko, poznać wszystko. Jak mówię, na każdym gdzieś tam kroku można zobaczyć coś nowego, ciekawego, co właśnie zaskakuje człowieka. Bardzo często właśnie pozytywnie zaskoczenie, że jejku, to dzisiaj da się latać, ale jak to? Ale mi się zdawało, że w taką pogodę się nie da latać. No jednak się da. Druga kwestia, to jest po prostu przyjemne. No, niektórzy lubią jeździć samochodem, inni lubią jeździć motorem, inni lubią biegać. No mi akurat pewną fizyczną, powiedziałbym nawet przyjemność, sprawia siedzenie w szybowcu i machanie tym drążkiem w wielkim uproszczeniu. Kolejny powód, którego lubię latać szybowcem, jest takie przesuwanie horyzontu. Teraz ostatnio ze względu na to, że jestem instruktorem, rzadziej mi się to zdarza, ale na przykład zawsze bardzo lubiłem polecieć sobie o tam i zobaczyć, co tam jest. No, szybowcem jest to zawsze ciekawsze niż samolotem. Wiadomo, samolotem to można zrobić bardzo prosto. No, a tu przy szybowcu trzeba się trochę namęczyć. A ciągle mam jakieś takie wielkie chęci na przykład, bo jeszcze nie udało mi się na przykład polecieć szybowcem w Tatry. Mam nadzieję, że w końcu mi się to uda. Do tej pory zawsze kilka prób podejmowałem, zawsze coś przeszkodziło. No, ale myślę, że to też będzie taki właśnie fajny moment, że w Tatry sobie wlecę w końcu i będzie wow, ale to jest fajnie.
Był to reportaż Marcina Matysiuka Przesunąć horyzont.